Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Przeciwstawiamy się procesowi eliminowania suwerenności państw Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z nadużyciem władz Unii Europejskiej. To słowa premiera, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który odnosił się do wyroku wczorajszego, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy władze Unii Europejskiej coś będą sobie robiły z tych słów? Jakoś będą się do nich odnosiły, Pana zdaniem?
No niestety, patrząc na dotychczasową praktykę, nie za bardzo interesują się tym, co państwa członkowskie zaczynają czy mówią odnośnie kwestii rozszerzania kompetencji przez administrację unijną i przez Trybunał Sprawiedliwości. No my od dawna twierdzimy, że te kompetencje są, że tak powiem, tworzone na zasadzie faktów dokonanych, a nie wynikają wprost z przepisów. No ale Unia, można powiedzieć, że dotychczas niespecjalnie sobie coś z tego robi. Robi się coraz większy opór wobec tego wśród państw. No niestety małe państwa boją się tutaj podnosić zdecydowanie jakieś swoje stanowisko. Patrzą na większe państwa, takie jak Polska, która jest jednym z większych, przynajmniej średnim państwem w Unii Europejskiej. No Trybunał też i urzędnicy, szczególnie Komisja Europejska, już Parlament Europejski to już w ogóle w zasadzie w każdym swoim wystąpieniu, szczególnie partii rządzącej czy frakcji rządzącej Europejskiej Partii Ludowej, no czci wiarę nas odsądza. Ale my robimy swoje, uważam, że mamy rację.
Właśnie, panie pośle, ale co robimy? Czy co powinniśmy teraz zrobić? Bo jakby te zakusy urzędników unijnych do regulacji, do regulowania generalnie prawodawstwem polskim, do regulowania biznesem, jak przekonaliśmy się patrząc na sprawy Turowa, no one idą coraz dalej. To co będzie, czego możemy się spodziewać i co powinien zrobić w tej chwili rząd polski, żeby te zakusy powstrzymać?
No, my uważamy, że uda się przekonać jednak Unię argumentami prawnymi. Jeżeli to nie pomoże, no przecież nie wykluczamy zastosowania ostatecznych rozwiązań, czyli wetowania decyzji, które Komisja Europejska Komisja Europejska podejmuje, tak? Gdzie często i na Radzie Europy jest potrzebna jednomyślność. Takie decyzje jeszcze są. No, próbowało się poprzez konstytucję europejską odejść od tego i wprowadzić tylko zasadę większości. Natomiast według obecnych traktatów jest w wielu przypadkach jednomyślność. No i tutaj polskie stanowisko będzie konieczne. No, nigdy nie chcieliśmy z tego korzystać. Mówiliśmy to zarówno poprzednie rządy, jak i my, że to jest broń atomowa, z której w ostateczności się, że tak powiem, korzysta. No ale jak zostaniemy do tego zmuszeni poprzez działania bezprawne, no przecież wiemy, że te działania urzędników i Trybunału wynikają tylko i wyłącznie z artykułu 2, który mówi o poszanowaniu państwa prawnego. No to jest bardzo ogólny zapis i teraz się twierdzi, że tego państwa prawnego w Polsce nie ma i wszyscy z tego wnioskują, że mogą właściwie wszystko robić, tak? A przecież artykuł 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii mówi wyraźnie, że są wyłączne kompetencje Unii Europejskiej. Wymiar sprawiedliwości nie jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej.
Nie jest i jakby no, to wiemy, że nie jest, ale urzędnicy unijni robią co chcą i wkraczają w te kompetencje. Panie pośle, czy ze strony Unii Europejskiej jest jakakolwiek wola porozumienia, jeśli chodzi właśnie o sprawy prawodawstwa? No a za chwilę na horyzoncie pewnie pojawią się inne kwestie, między innymi lasów, przejęcia kontroli tak naprawdę nad lasami. Ale czy tutaj jest wola porozumienia i rozwiązania tego problemu, a może no, to nie jest polski problem, ale to jest problem no, urzędników unijnych, którzy chcą jednak, widać, przejąć kontrolę nad polskim prawodawstwem.
No jest cały czas kwestia interpretacji.
Jak
nawet
to zrobić?
Ten wczorajsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ono też, jeżeli w szczegóły się wczytamy, to ono wprost nie kwestionuje jak gdyby naszego systemu sądowniczego, mówi tylko o zagrożeniach, szczególnie przy realizacji budżetu. No i można powiedzieć, jeżeli byśmy się ściśle trzymali tego orzeczenia, No to można powiedzieć, że Polska no, nie powinna czuć się zagrożona, ponieważ o zagrożeniu, czyli o nadużyciach w zakresie budżetu i realizacji budżetu europejskiego, które poszczególne kraje dostają i realizują w ramach swoich budżetów, no decyduje OLAF, czyli ta organizacja, czy unijny
CBA unijne.
organ, który zajmuje się takimi nadużyciami, szczególnie korupcją. I Polska w tych ocenach OLAF-u no, wypada bardzo dobrze. No, jesteśmy, że tak powiem, poniżej średniej unijnej, co najmniej 11, czy tam w połowie stawki, jeżeli chodzi o kwestie nadużyć, to są tam ułamki procentów nadużyć w Polsce, więc pod tym względem u nas jest dobrze, tak? A jednak taka narracja wynika z tego orzeczenia jest taka, że u nas jest bardzo źle i wobec tego można nam nie dać środków. No to jest absolutne nadużycie i bezprawne wstrzymywanie tych środków. Oczywiście kolejne teraz jakieś tam zakusy w zakresie lasów, no będziemy tego bronić jak niepodległości. Absolutnie już kiedyś była taka próba przez opozycję i koalicję obywatelską, żeby tą kontrolę nad lasami, że tak powiem, zmniejszyć ze strony państwa. My absolutnie się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że polska polityka w zakresie lasów jest prowadzona wzorowo, jeżeli chodzi o Unię Europejską i nie trzeba tutaj niczego zmieniać. Jeżeli już, to możemy sami to robić, jak widzimy jakieś niedoskonałości. Ale jak widać, orzeczenia swoją drogą, a interpretacja tych orzeczeń no swoją drogą, tak? Jak gdyby idzie obok i rozszerzająco cały czas jest traktowana. I to jest niebezpieczna droga, która moim zdaniem może doprowadzić do zapaści w samej Unii Europejskiej, bo coraz więcej krajów będzie się temu sprzeciwiać.
Zobaczymy, co będzie, ale takie pytanie chyba zasadnicze przy tym temacie. Czy Unia Europejska może całkowicie wstrzymać wypłatę funduszy Polsce? Tego domaga się m.in. wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego pani Katarzyna Barley, która mówiła i nawoływała do pozbawienia Polski i Węgier funduszy unijnych, bo mówiła, musimy ich zagłodzić finansowo.
Tak, no to są oczywiście skandaliczne wypowiedzi naruszające jakiekolwiek standardy polityki w demokratycznych państwach. Moim zdaniem absolutnie nie ma podstaw, żeby jakiekolwiek środki nam wstrzymywać, tak? Jeżeli Unia nawet
Panie pośle,
twierdzi po ostatnich
tych podstaw,
orzeczeniach w zakresie.
panie pośle, tych podstaw nie ma, ale fundusze z Krajowego Planu Odbudowy
Nie, no
są blokowane. Czy
dobrze,
wszystkie
tak.
fundusze zostaną, pana zdaniem, mogą zostać wstrzymane do wyborów w Polsce, które są za ponad rok?
No jeżeli tak, jeżeli spojrzymy na te wypowiedzi i naszych parlamentarzystów w Unii Europejskiej, z tych z IPL-u, ale także tych w Polsce, no to rzeczywiście trzeba nas zagłodzić i to Unia też to potwierdza i doprowadzić do zmiany rządu. Nawet jeden z komisarzy czy tam polityków unijnych też to powiedział, że przyjeżdża do Polski, żeby pomóc
No
zmienić
tak,
władzę. To są
to są
standardy.
głosy, które pojawiają się coraz częściej, jakby
Tak,
padają z
ale
ust
gdybyśmy nawet
polityków unijnych.
przyjęli. Nawet byśmy przyjęli tą narrację Unii, to proszę bardzo, no wreszcie podejmijcie decyzję, potrąćcie nam te kary, które uważacie, że są należne i wypłaccie nam środki. No przecież to Donald Tusk mówił o tym, tak, że tak, ja już załatwiłem środki, Polacy nie mogą być stratni, przecież to nie rząd, tylko Polacy są na tym stratni. Więc nawołuję do Donalda Tuska, tak, zrealizuj swoją obietnicę, powiedziałeś, że Polska dostanie środki, więc powinna je dostać, tak. Jeżeli Unia chce, to niech nam potrąci te środki, które uważa, że z orzeczeń Trybunału wynikają, my na to odpowiednio zareagujemy, natomiast środki powinny być nam wypłacone. To jest absolutnie bezprawne wstrzymywanie tych środków.
No dobrze, ale czy rząd polski robi wszystko, żeby na przykład zaskarżyć działania Unii Europejskiej, która no, już dawno powinna podjąć decyzję, jeśli chodzi o wypłaty z KPO? No a to się nie dzieje. Cały czas pieniędzy nie mamy.
No problem w tym, że to zaskarżenie musi być do Trybunału skierowane. Myśmy właśnie skierowali kwestię pieniądze za praworządność. No, Trybunał uznał, że absolutnie jest to zgodne z traktatami, ale tak jak powiedziałem, no, szczegółowa interpretacja nie jest już taka zła i mam nadzieję, że jednak urzędnicy z tego wyciągną wnioski i te środki nam zaczną wypłacać. No, za chwilę się okaże, że te środki są niepotrzebne, czyli tak, my ręczymy za inne kraje, bo jest uwspólnotowienie długu, tak? Natomiast sami nie możemy dostać. No, pandemia za chwilę się skończy i te środki z KPO, no właściwie można powiedzieć, że będą bezprzedmiotowe, bo one miały być już wykorzystane w zeszłym roku, a nie w tym, ale nadal są potrzebne i my je potrzebujemy jako gospodarka, jako no, Polska.
No ale możemy też pożyczyć to, te pieniądze na rynku bankowym. Panie pośle...
No i to robimy, no. Tak, to robimy, no.
Panie pośle, teraz tak, przejdźmy do tematu oczywiście powiązanego z tym, o czym mówimy. Dwa projekty ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej złożone w Sejmie przez prezydenta i posłów PiS można połączyć w jeden. To słowa wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Faktycznie można to zrobić i który według pana projekt jest lepszy? Czy one... faktycznie mogą zostać połączone i wyjdzie z nich coś dobrego, czy wyjdzie jakiś taki twór, na podstawie którego dalej Unia Europejska będzie wchodziła w nasze kompetencje urządzania systemu prawnego.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no praktyka parlamentarna wielokrotnie pokazywała i to we wszystkich kadencjach, niezależnie kto rządzi, że często są po kilka projektów jest rozpatrywanych łącznie, jeżeli te projekty, że tak powiem, mają jakiś wspólny mianownik, tak? Więc można je rozpatrywać łącznie albo bezpośrednio w komisji sejmowej, albo powołuje się podkomisję i tam można te projekty razem rozpatrywać i wtedy łączy się. No, z jednego projektu do drugiego można pewne rzeczy przenieść, który z projektów jest wiodącym projektem i to o tym decyduje, czy to komisja, czy też podkomisja, który będzie wiodącym projektem i można z drugiego przenosić do niego przepisy, jeżeli oczywiście one się dadzą przenieść, no bo tu nie może być sprzeczności między tymi przepisami. Więc absolutnie jest taka możliwość, że w efekcie pracy w parlamencie może być jeden projekt, tak? Bo prezydencki projekt idzie trochę dalej, on likwiduje Izbę Dyscyplinarną, natomiast projekt poselski nie likwiduje Izby Dyscyplinarnej, pozostawia ją jako izbę drugiej instancji w zakresie wszystkich innych zawodów prawniczych. Natomiast w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów przyjmuje takie rozwiązania, jak są w tej chwili w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że organem odwoławczym w zakresie, czy organem decyzyjnym, przepraszam, w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej jest cały Sąd Najwyższy, tak? I tam są dwie instancje, w pierwszej 3-osobowe składy, w drugiej 7-osobowe składy, takie są propozycje i w jednym i w drugim rozwiązaniu, i prezydenckim, i poselskim, więc jest bardzo dużo wspólnych mianowników. Więc jak najbardziej można tak zrobić, że efektem prac parlamentarnych będzie jeden projekt.
A który projekt się panu bardziej podoba?
No ja mogę powiedzieć, że jestem bardziej przywiązany do projektu poselskiego, który mnie ingeruje, ale rozwiązuje sprawę Izby Dyscyplinarnej, ponieważ mówię, odpowiedzialność sędziów wyjmuje z Izby Dyscyplinarnej, a o to Trybunałowi Sprawiedliwości chodzi, więc on jest łatwiejszy do wprowadzenia, ale jeden i drugi moim zdaniem rozwiązuje problem, który wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.
A to wystarczy Unii Europejskiej, jeśli byśmy na przykład przyjęli projekt posłów, czy projekt Prawa i Sprawiedliwości, to zakończyłoby sprawę na płaszczyźnie unijnej, czy nie?
Pana zdaniem? No moim zdaniem absolutnie tak. My tam wprost nawet jeden z punktów tego orzeczenia przywołujemy wprost jako podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej sądów. To jest punkt 137, gdzie expressis verbis w naszej ustawie jest przytoczone to rozwiązanie, o którym mówi orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Więc to powinno zaspokoić oczekiwania urzędników i Trybunału. No ale jaka będzie rzeczywistość? Patrząc na dotychczasową praktykę, można powiedzieć, że może być całkiem inaczej. Mogą powiedzieć, że ich to nie zaspokaja, chcą więcej. No to taka jest praktyka. Mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie i że to rozwiązanie, które za chwilę w Sejmie uchwalimy, zaspokoi oczekiwania Brukseli.
Władimir Putin podczas konferencji prasowej z Olafem Scholzem, kanclerzem Niemiec, mówił, że gazociąg Nord Stream 2 może umocnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie i nie ma zabarwienia politycznego. Nazwał ten projekt czysto komercyjnym. Z taką tezą właśnie kanclerz Niemiec się zgodził. A pan poseł, jak podchodzi do tych słów? Co to oznacza? Czy oznacza to, że my w Europie w ogóle nie możemy Niemcom ufać? W Unii Europejskiej nie możemy ufać Niemcom, którzy grają na nutę rosyjską? No co widzimy jawnie, robią to jawnie i otwarcie. Całkowicie otwarcie.
No ja od początku mówiłem, że w tle całego konfliktu jest właśnie konfliktu wokół Ukrainy, tak? Jest Nord Stream 2 i Putin i w efekcie Europa ogłosi zwycięstwo, tak? Dobrze, Ukrainę zostawiamy, ale Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, a być może w przyszłości nawet kolejna rura, która da tyle gazu Niemcom, że zabezpieczy im potrzeby wynikające z zamknięcia wszystkich elektrowni atomowych, a nawet Niemcy będą sprzedawali. Rzeczywiście jest to projekt biznesowy, ale między Rosją a Niemcami. Natomiast on wcale nie zwiększa bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ponieważ no, wtedy Niemcy będą głównym graczem w europejskim rynku gazu. A jednocześnie decydować o tym będzie Putin, który w każdej chwili może ten gaz zamknąć, jak to zrobił w tej chwili, tak, gdzie kupił wcześniej od Niemców magazyny rezerwowe gazu, opróżnił je w znacznym stopniu i potem zmniejszył dostawy, no i wyskoczyły ceny gazu po prostu horrendalnie, a na to nałożyła się jeszcze dogmatyczna, ideologiczna polityka Unii w zakresie ochrony klimatu związanej z emisją CO2 i tymi wszystkimi certyfikatami, które w tej chwili są na giełdzie. I to spowodowało takie horrendalne zawirowania na tym rynku, zarówno w zakresie braku dostaw, jak i wzrostu cen. No, to absolutnie niebezpieczna polityka Niemiec, którzy no, niestety nawiązują do starych wzorców, gdzie Niemcy z Rosją ponad głowami Polaków, ale także Europejczyków prowadzą własne interesy.
No właśnie, a czy bezpieczeństwo wzrasta, kiedy słyszymy o fuzji PKN Orlen i Lotosu? Pana zdaniem?
No moim zdaniem tak. Wejście na rynek Polski wielkiego gracza światowego, jakim jest saudyjski Aramco, no niewątpliwie i zawarcie umowy, że oni będą dostarczali ropę do Orlenu, tego połączonego z Lotosem, no to na pewno zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ mamy nowego dostawcę spoza tego rynku tradycyjnego i to o tym była już mowa wcześniej. No nawet jeszcze poprzedni prezes Olechnowicz prowadził za Aramco interesy. Chciano sprzedać Rosjanom, tak? I tutaj nikt nie kwestionował nawet teraz krzyczący.
Ale dzisiaj to, panie pośle, ale dzisiaj to się nie podoba. Mieliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miasta Gdańska, gdzie była krytyka, gdzie również występował Paweł Olechnowicz, byłego występ, czy politycy lokalni nie przesadzają tutaj w koalicji obywatelskiej i ugrupowań powiązanych w tej krytyce? No bo właśnie tak jak pan wspomniał, no między innymi prezes Olechnowicz, Donald Tusk nie wykluczał prywatyzacji Lotosu i sprzedaży grupy Rosjanom. O co chodzi?
No były prowadzone rozmowy wprost z Rosnieftem i z Łukoilem, z tego co pamiętam, i nie widziano w tym nic złego, tak, że można każdemu sprzedać, Rosjanom też, więc mam nadzieję, że Polacy o tym pamiętają, a jeżeli nie, to przypominamy o tym, że takie było stanowisko, a teraz rozdzierają szaty, że jest tutaj wyprzedaż majątku, ograbienie Pomorza, tak, z majątku. No to myślę, że każdy rozsądny Polak wie, że to są po prostu czcze, że tak powiem, czy tam bajki z mchu i paproci. Nikt tego majątku stąd nie zabierze, a zwiększenie potencjału spowoduje większe możliwości inwestycyjne. Zawsze z tym był problem i o tym i poprzednie władze mówiły, i prezes Olechnowicz mówił, że Lotos sam się nie utrzyma, nie ma na tyle potencjału finansowego, żeby rozwijać się i konkurować na rynku europejskim, czy no tak, bo nie tylko polskim, ale europejskim, więc wejście do dużego gracza, jakim staje się Orlen, niewątpliwie zwiększy szanse rozwojowe w Lotosie, a nie jest mniejszy.
I będziemy się temu przyglądać, jak będzie wyglądał rozwój grupy Lotos i Orlenu i jak będzie wyglądało bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie dostaw paliwa w całej Polsce, taniego paliwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.